Chcę dzisiaj mówić o burzy. Pojawiają się burze, właśnie szczególnie latem. Zaczyna być parno, zaczyna być wysoka temperatura. Gdzieś potem pojawia się jakiś chłodniejszy powiew i z tego wszystkiego tworzą się chmury, które sprzyjają temu, aby pojawiły się błyskawice, aby grzmiało i aby czasami napędzać strachu mieszkańcom różnych okolic. Dziękuję Bogu, że tak się akurat jakoś składa, że te burze meteorologiczne, oczywiście mam na myśli, dosyć szerokim łukiem omijają nas. Ze zdziwieniem czasami czytam kolejne informacje, jakie spustoszenia, drzewa powyrywane, setki domostw czy tysiące nawet pozbawione prądu. A nas tutaj Bóg jakoś oszczędza w tym względzie. Co nie oznacza, że też nie przychodziły tutaj burze i różne trudne z tym związane problemy. Ale ja dziś nie o meteorologicznych burzach. Ja dziś chciałbym porozmawiać o burzach, przez które przychodzi nam przechodzić w życiu. I to przechodzić jako chrześcijanie. Bo ja dziś nie chcę mówić nawet o burzach, które spotykają ludzi, którzy nie chodzą z Bogiem, którzy nie mają społeczności z Bogiem. Ja chcę dzisiaj przyjrzeć się temu, co dzieje się w życiu człowieka, dlaczego tak się dzieje, że pojawiają się burze, że pojawiają się z tego tytułu różnego rodzaju później wnioski i czasami bardzo trudne pytania, na które człowiek sobie sam nie może udzielić odpowiedzi. Bywało tak, że przychodzą osoby, niektóre na rozmowę i mówią: pastorze, to jak to jest? Dlaczego tak się dzieje? Dlaczego Bóg nie ingeruje? Co jest takiego, że nie omijają te trudne rzeczy, te różnego rodzaju doświadczenia również ludzi wierzących? Te burze, o których chcę dziś mówić, są w obszarze emocjonalnym czy nawet duchowym. Pojawiają się dość niespodziewanie, jak to burze. Czasami można przewidzieć, że nadchodzi burza, ale czasami przychodzą bardzo gwałtownie, niespodziewanie i wtedy człowiek czasami trochę czuje się jakby zagubiony. Przejdźmy zatem do tekstu podstawowego Bożego Słowa, na bazie którego chciałbym dzisiaj przyjrzeć się pewnemu rodzaju burzy, która tam została w tym miejscu opisana. Czytać chcę tekst zapisany w Ewangelii Marka w 4 rozdziale od 35 wiersza, począwszy do 41. Tego samego dnia wraz z nastaniem wieczoru polecił Jezus: przeprawmy się na drugą stronę jeziora. Pozostawił więc tłum i odpłynęli z nim, tak jak siedział w łodzi, a towarzyszyły mu inne łodzie. Wtem rozszalała się wielka burza. Zerwał się wiatr, fale biły w łódź z taką siłą, że woda wypełniała jej wnętrze. On tymczasem był na rufie i spał na podgłówku. Obudzili go więc i wołają: nauczycielu, nie martwi cię to, że giniemy? Wtedy on wstał, stłumił wiatr i powiedział do rozszalałej toni: zamilcz, uspokój się. I ustał wiatr i zapanowała wielka cisza. Wówczas zwrócił się do nich: dlaczego brak wam odwagi? Wciąż jeszcze nie macie wiary? A ich ogarnął wielki strach, tak że zaczęli mówić jeden do drugiego: kim on jest, że są mu posłuszne nawet wiatr i wzburzone fale? Łatwo zauważyć, nie trzeba specjalnie analizować, wystarczy spojrzeć na tekst przeczytany i można stwierdzić jedno bardzo prosty fakt, że cała ta przeprawa nastąpiła z inicjatywy Jezusa. To nie uczniom wpadł ten pomysł do głowy, aby tego wieczoru jeszcze przeprawiać się na drugą stronę jeziora. To nie była wielka przeprawa, bo ci, którzy byli w Izraelu, wiedzą, że jezioro Galilejskie, to gdzieś ma długości około 20 kilometrów, około 10-12 kilometrów szerokości. W tamtych czasach na ich możliwości to była przeprawa, no powiedzmy, w normalnych warunkach około 3 godzin. A więc nie coś szczególnego, nie jakieś wielkie wyzwanie postawił Jezus przed swoimi uczniami, mówiąc: przeprawmy się na drugą stronę jeziora. Tym bardziej, że znacząca część uczniów to przecież ludzie, którzy na tym jeziorze spędzili bardzo wiele czasu łowiąc ryby. Byli po prostu z okolicznych wiosek rybakami, którzy tam właśnie to jezioro doskonale znali. Więc nic nie wskazywało na to, że będzie to jakaś trudność. Następna rzecz, która przywodzi mi na pamięć, czy zastanawiam się nad nią, że to przecież było niemożliwe, aby Jezus nie wiedział, jak się zmieni pogoda. Żeby Jezus nie wiedział, że po odbiciu od brzegu, gdy będą gdzieś tam w pośrodku tego jeziora, że nastanie gwałtowny wiatr i pojawi się sztorm, pojawi się burza. Ta okolica akurat jest tak ukształtowana, że tam łatwo o takie szkwały, o takie potężne podmuchy. Dlatego, że samo jezioro leży w takiej niece, w depresji, około 200 metrów poniżej poziomu morza, a więc bardzo nisko. A po drugiej stronie jest taki płaskowyż wzgórza Golan i stamtąd bardzo łatwo masy powietrza zsuwają się w dół i łatwo jest również o to, żeby te zawirowania tam powstały, wzniecając burzę. Nie sądzę więc, choć nie jest to napisane, że Jezus o czymś takim nie wiedział. Nie potrzebował zaglądać na radary pogodowe. On przecież znał doskonale, co się wydarzy. I tu kolejna rzecz, na którą chciałbym w tej chwili zwrócić naszą uwagę. Bracia i siostry, drodzy przyjaciele, pomimo bliskiej społeczności z Jezusem, pomimo tego, że jest się z Nim w bezpośredniej relacji, burze nie omijają naszego życia. Burze mogą się pojawiać w naszym życiu. I nie jest to powód, kiedy pojawi się burza w twoim życiu, żeby zaraz zadawać sobie pytanie, czy Bóg mnie opuścił. Jezus pozostawał w tej łodzi razem z uczniami swoimi. On nie wyszedł z tej łodzi, aby sobie spokojnie powędrować na brzeg, a oni niech się martwią. Jezus był razem z nimi. Tyle, że nawałnica, sztorm, burza sprawiają wielkie wyobrażenia. My jesteśmy takimi stworzeniami jako ludzie, że zaczynamy od najczarniejszych scenariuszy. Od razu jak zaczęło wiać, jak zaczęły się być może błyskawice, to od razu, gdy miotana została łódź wzburzonymi falami, to pojawia się pytanie, no teraz to już po nas, giniemy. Wyobraźnia nasza właśnie w ten sposób funkcjonuje. Przychodzisz przez różnego rodzaju problemy i wydaje ci się, że to już jest koniec. Nie ma wyjścia z tej sytuacji. Nie wiem, jak to jest, że poświęciłem swoje życie Bogu, należę do Jezusa, a mimo to przychodzi mi przeżywać takie trudne chwile. Jak sobie to wytłumaczyć? Jak znaleźć rozwiązanie dla siebie samego? Czy w jakiś sposób świadectwem być dla innych, pokazując, że z Bogiem jest bezpiecznie. Że gdy On jest w łodzi, ta łódź nie zatonie. Drodzy, my jako chrześcijanie również ulegamy pewnym takim obiegowym opiniom, które wcale nie są biblijnymi zasadami. Bo pojawiają się takie nastawienia, jak skoro narodziłem się na nowo, skoro powierzyłem swoje życie w ręce Boże, skoro Chrystus przez Ducha Świętego zamieszkał w moim wnętrzu, to od tego momentu jestem na kłopoty odporny. Będą mnie omijać ze wszystkich stron. Wszystkie problemy będą rozwiązywane. Wszystko, co niedobre, będzie znikać z pola mojego widzenia, już nie mówiąc, będzie wyrugowane z mojego życia. Ale obserwując to życie, sami doświadczamy tego, że tak nie jest. Zacząłem więc szukać w Bożym Słowie uzasadnień, czy rzeczywiście tak jest, że skoro człowiek zaczyna chodzić z Bogiem, chodzić w społeczności z Nim, to wszystko zaczyna się układać jak z płatka. Nie dalej jak w środę mieliśmy rozważanie, w którym był przypomniany nam Hiob, który był bardzo blisko Boga, który zanim jeszcze cokolwiek się działo, on już Boga przepraszał, składał całopalenia, ofiary i tak dalej za swoje dzieci, za siebie i tak dalej, żeby mieć tą społeczność z Bogiem i mieć potwierdzenie w swoim sercu, że Bóg jest z nim. A jednak stało się to, co się stało i o tym słyszeliśmy. Można więc być z Bogiem i znaleźć się w centrum burzy. Tak się stało właśnie z uczniami, którzy tego wieczoru właśnie byli z Jezusem w tej samej łodzi. I to nie z własnego widzimisię, nie własna decyzja, nie ich pomysł, ale to było polecenie wręcz. Jezus polecił im, czytaliśmy, aby przeprawmy się na drugi brzeg. Wypełniając więc wolę Bożą w swoim życiu, nie unikają uczniowie problemu, nie unikają burzy. Jest to zastanawiające. Ja wiem, że być może to jakoś nie pasuje do całokształtu Ewangelii, gdzie mamy wyobrażenie o Bogu, który wszystkie sprawy załatwia i one stają się takie gładkie, proste i przyjemne. Ale tutaj widzę bardzo wyraźną sytuację, że znaleźli się z polecenia Bożego, wypełniając Jego wolę, w bliskiej społeczności z Nim, znajdują się w centrum burzy. Do dziś doświadczamy różnego rodzaju burz. Pojawiają się burze w naszym umyśle, wtedy, kiedy sprawy pomimo wszystko nie układają się tak, jak byśmy sobie tego oczekiwali. Pojawia się burza w sferze psychicznej, w sferze emocjonalnej. Pojawiają się burze w sferze finansowej, kiedy nagle jako wierzący człowiek tracisz pracę, źródło dochodów, źródło utrzymania. A przecież to wszystko jest możliwe. Nie przestałeś modlić się, nie przestałeś czytać Bożego Słowa, nie przestałeś mieć potwierdzenia w swoim wnętrzu, że jesteś dzieckiem Bożym. Masz to wszystko. A jednak pojawia się czasami, jak grom z jasnego nieba, mówiąc kolokwialnie, coś, co nas zaskakuje. Coś, co przypomina właśnie z charakteru burzy. Być może mówiąc to, ktoś siedzący dziś tutaj na tej sali powie, ja przez coś takiego właśnie teraz przechodzę. Chciałbym, abyś w szczególny sposób poświęcił swoją uwagę temu, co napisane w Bożym Słowie, na co chcę dzisiaj tutaj w szczególny sposób zwracać naszą uwagę. Drodzy, cała ta sytuacja została poprzedzona wieloma przykładami, w których Jezus nauczał ludzi wierzyć. Wyjaśniał, co to jest wiara, czym jest wiara, na czym polega wiara. Gdy zwrócimy uwagę na początkowe wersety tejże samej Ewangelii, 4 rozdziału, zobaczymy, że przy pomocy przypowieści, na przykład o siewcy, który wychodzi i sieje ziarno, nazywamy to czworaka rola. W pewnym momencie wziął tychże właśnie swoich uczniów. On, dobry, doskonały nauczyciel, wziął swoich uczniów na bok i zaczął im wyjaśniać, udzielać dodatkowych korepetycji, aby mogli zrozumieć, na czym to polega. I w pewnym momencie mówi tak. Ziarno niektóre pada pomiędzy ciernie i osty. To jest przykład ludzi, którzy szybko przyjmują wiarą, cieszą się z Bożego Słowa, które zostało zasiane w ich sercach. Ale gdy pojawią się kłopoty, gdy pojawiają się trudności w ich życiu, szybko w jedną usychają, tracąc wiarę, rezygnują. Jestem przekonany, że wtedy na tej dodatkowej lekcji, w tych dodatkowych korepetycjach, żaden z uczniów nie widział siebie, że jest podobny do roli, która jest zachwaszczona cierniami i ostami. Myślę sobie o Piotrze, a gdybym tam był wśród nich, to myślałbym o sobie. Panie Jezu, jakże jestem Ci wdzięczny, że gleba mojego serca to ta najlepsza. Wszystko, co mówisz, teraz rozumiem. Niech to ziarno teraz wzrasta i przynosi 30, 60 czy 100-krotny owoc w moim życiu. Ale to było wtedy, kiedy trwała lekcja. Ale wiemy, że gdy lekcje się odbywają, kiedy kontynuowany jest program, to od czasu do czasu nauczyciele sprawdzają, czy to wszystko, czego się uczą uczniowie, dotarło i rozumieją. I ta burza jest po pierwsze bardzo wyraźnym testem na ich wiarę. O czym za chwileczkę będziemy mogli czytać, widząc niektóre inne teksty. Z tego tekstu, który przeczytaliśmy, bardzo wyraźnie też widać, że Jezus uczył ich zaufania do siebie. Wiecie, można komuś ufać, słuchając jego wypowiedzi i nauczania. Ale gdy znajdziesz się w trudnej sytuacji z tą osobą, w okolicznościach, które zagrażają, wtedy pojawia się pytanie, czy w dalszym ciągu ufasz, że to, co mówił, to, co głosił Jezus, jest prawdą. A może On tylko tak mówił? A życie teraz mi pokazuje te okoliczności, że wszystko inaczej się toczy w moim życiu. To są pytania, z którymi się spotykamy. I to nie od dzisiaj. Kiedy patrzę na Stary Testament, najbardziej znany z psalmów, 23 i 4 wiersz, wyraża ten problem psalmista takimi słowami. I choćbym nawet szedł doliną cienia śmierci, zwiemy to, przechodził przez burzę. Zła się nie przestraszę. Przecież Ty jesteś ze mną, Twoja laska i kij są mi źródłem pociechy. Jakież piękne wyzwanie psalmisty. Jakaż była jego głęboka relacja z Bogiem, na cześć którego ten psalm powstał. Psalmista wyraził swoją postawę w tym psalmie bardzo jednoznacznie. Choćbym nawet szedł ciemną doliną cienia śmierci, zła się nie ulęknę, nie przestraszę, przecież Ty jesteś ze mną. Ilu z nas dochodzi do takich wniosków, kiedy zaskakujące złe wieści do nas docierają? Ale przecież Pan jest moim Zbawicielem, przecież należę do Boga. Albo pierwsza myśl jest, i co teraz będzie? Jak się potoczą dalsze losy? Jak sobie dam radę? Czy z tego wyjdę? Jako dzieci Boże, jako ci, którzy mówimy o pewności w pewnych obszarach naszego życia w bliskiej społeczności z Bogiem, nasze relacje czy nasze wyznanie powinno być bardzo podobne do tego, o którym słyszymy, w psalmie 23. Ale popatrzmy teraz na apostoła Piotra z Nowego Testamentu. On używa innego określenia czy innych słów do opisania tej samej czy podobnej właśnie okoliczności. W pierwszym liście Piotra w 4 rozdziale 12 wierszu czytamy tak. Kochani, przestańcie się dziwić, że spadają na was bolesne doświadczenia. Nie spotyka was nic niezwykłego. Dzieje się to po to, aby poddać was próbie. A więc apostoł Piotr rozumiał tą sytuację bardzo dokładnie i też ją wyraził w taki sposób. Wyobraźmy sobie, co nie będzie też trudnym. Ta mała łódź, w której garstka ludzi się mieści, naraz na wzburzonych falach tego jeziora. Miotana z fali na falę. Czasami tak właśnie wygląda życie nasze. Wydaje się, że jedna fala burzy przechodzi już i że mamy problem za sobą. A tu niespodziewanie pojawia się następna fala i następne uderzenie, następne wyzwanie. I ta łódź naszego życia czasami jest tak bardzo miotana. Pomimo, że Jezus jest w środku. Pomimo, że Jezus pozostaje z uczniami. Znalazłem taką historyjkę, która do tego bardzo pasuje. Młody człowiek postanowił przejść przez pastwisko ogrodzone, w zagrodzie którego gdzieś tam za pagórkiem pasł się dorosły, potężny byk. Było to bardzo niebezpieczne miejsce, ale on, chcąc sobie skrócić swoją drogę, zamiast obejść to ogrodzenie dookoła, poszedł sobie na skróty. I w pewnym momencie ten byk go zauważył, wywęszył i ruszył, atakując w jego kierunku. Ten przerażony, za daleko był już na tym pastwisku, żeby uciec z niego, zauważył, że w pobliżu jest dół. Wskoczył więc do tego dołu w ostatniej chwili, ten rozjuszony byk posapał, popatrzył, no ale było dla byka niedostępne to miejsce. Więc za chwileczkę odszedł, chłopak wyskoczył z tego dołu bardzo szybko, byk się wtedy odwrócił, zauważył, z powrotem zaatakował i tak kilka razy było. Chłopak wskakiwał do domu i wyskakiwał. Obserwował to gdzieś tam przechodzeń i gdy temu się wreszcie udało uciec, pyta się: słuchaj, ale czemu ty ciągle wskakiwałeś i wyskakiwałeś z tego dołu? Mówi: no co miałem zrobić? Gdy wychodziłem, byk mnie atakował. Gdy wskakiwałem, na dnie był grzechotnik. Tak czasem bywa. Słuchajcie, Boże Słowo nam opisuje bardzo podobną sytuację. W księdze Amosa, w 5 rozdziale, 19 wiersz mówi tak. To tak, jakby ktoś uciekał przed lwem, a nagle spotyka go niedźwiedź, a gdy wejdzie do domu i opiera rękę swoją o ścianę, ukąsi go wąż. A więc ucieka przed jednym złem, drugiego zastaje. Drodzy, to po pierwsze, że będąc blisko z Jezusem, nie unikamy, nie jesteśmy odporni na burzę. Ale popatrzmy dalej. Jezus dopuścił do tego, aby się znaleźli w tym sztormie, aby przetestować ich wiarę. W 40 wierszu, który czytaliśmy, popatrzcie, co Jezus, pierwsze słowa, które kieruje do uczniów. Wówczas zwrócił się do nich: dlaczego brak wam odwagi? Wciąż jeszcze nie macie wiary? Bracia i siostry, często nasza wiara opiera się na tym, kiedy siedzimy sobie spokojnie w domu, czy tu na nabożeństwie, słuchamy wypowiedzi i wtedy w naszych sercach, oczywiście ze słuchania, rodzi się wiara. I niewątpliwie tak jest. Mamy wiarę w to, że Boże Słowo jest prawdą. Sprawdzamy, czytamy, wszystko się zgadza. Panie, wierzymy Twojemu Słowu. Ale potem pojawiają się rzeczywiste warunki naszego życia. Pojawiają się okoliczności, w których ta wiara poddawana jest próbie. Czyż nie jest to znana sprawa, o której również apostoł Piotr pisze w swoim pierwszym liście, od razu na początku w pierwszym rozdziale? Aby was obdarzyć zbawieniem mającym objawić się w ostatecznym czasie, cieszcie się nim, cieszcie się z tym zbawieniem, mimo że teraz, gdy trzeba, bywacie po trosze zasmuceni różnorodnymi próbami. Spotykają was one po to, aby wasza wiara szczera wiara, cenniejsza niż zniszczalne przecież złoto ogniem uszlachetniane, mogła tym bardziej wywyższyć, zaznaczyć chwałę i uwypuklić cześć Jezusa Chrystusa, kiedy się objawi. Jeszcze raz chcę podkreślić, że te próby, te burze, które się pojawiają, są po to, aby naszą wiarę oczyścić, aby doszła do stanu doskonałości, aby była cenniejsza niż złoto, które się uszlachetnia poprzez ogień. Różne są te nasze burze czy stresy. To niekoniecznie muszą być jakieś wielkie wydarzenia typu łódka na morzu. To mogą być stresogenne okoliczności, które w nas tworzą, podnoszą ciśnienie. Tak jak w tym szybkowarze, który zamyka się ryglując bardzo szczelnie i gdy zaczyna się tam gotowanie, rośnie tam ciśnienie. Jest oczywiście odpowiedni kurek, który to reguluje, to ciśnienie, żeby nie rozerwało tego ganka, ale czasami człowiek dochodzi do skrajności. Kiedy raz za razem otaczający go ludzie pobudzają go do takiej, mówimy, szewskiej pasji, że czasami już jest trudno wytrzymać. To jest nieznane uczucie chrześcijanom? Tylko dlatego, że czytają Biblię i modlą się? Z Bożą pomocą możemy oczekiwać, że ta temperatura w pewnym momencie przestanie już podgrzewać ten garnek i wtedy przestanie tam się buzować, ciśnienie spadnie. I dzięki Bogu, jeżeli ktoś potrafi wytrzymać, bo co się dzieje, kiedy nie wytrzymujemy? Wtedy wylewa się z nas niechciany potok słów, bezsensowne wypowiadane oskarżenia czy słowa, których później żałujemy, że w ogóle się pojawiły. Presja spowodowana różnymi okolicznościami w kontaktach z ludźmi, z sytuacjami, z czymkolwiek na co dzień możemy się spotykać. Testy mogą być różne. Wymienię jeszcze jeden. Test wytrwałości, wytrzymałości. Nasza wiara potrzebuje być przetestowana na wytrwałość. List do Hebrajczyków w 10 rozdziale 30, któryś 4, 5 wiersz, nie pamiętam w tej chwili dokładnie, mówi: wytrwałości wam potrzeba, abyście czyniąc wolę Bożą otrzymali to, co obiecał. Nasza wiara czasami jest wystawiona na test wytrzymałości, wytrwałości. Ktoś powie, no ale po co? No tak, ale kiedy przechodzimy przez ten test, o ileż bogatsza, o ileż cenniejsza okazuje się nasza wiara, o ileż bardziej dojrzałymi wtedy stajemy się chrześcijanami, którzy są zdolni do posuwania się w o wiele trudniejszych okolicznościach niż wcześniej. Jesteśmy wtedy bardziej przystosowani do tego, czy przygotowani do tego, aby udzielać pomocy innym, którzy jeszcze jakiegoś takiego poziomu nie osiągnęli. To jest bardzo istotne, abyśmy o tym pamiętali. Popatrzmy dalej. Burze powodują, że jesteśmy skłonieni do tego, aby wreszcie zawołać do Boga o pomoc. W Ewangelii Marka, ten urywku, którym czytaliśmy, 37-38 wiersz, raz jeszcze powtórzę. Rozszalała się wielka burza, zerwał się wiatr, fale biły w łódź z taką siłą, że woda wypełniała jej wnętrze. On tymczasem był na rufie i spał na podłówku. Obudzili go więc i wołają: nauczycielu, nie martwi cię to, że giniemy? Tłumaczenie, do którego jesteśmy przyzwyczajeni, mówi: nie martwi cię to, że toniemy? Kiedy przechodzimy przez burzę, właśnie to jest taki też obraz i test, na który chcę zwrócić uwagę. jaką reakcję podejmujemy? Szukamy schronienia u Boga? Albo tak jak uczniowie do tego podeszli. Oskarżają Jezusa. Co ty, obojętny jesteś na to? My giniemy, a ty sobie śpisz? Gdzie był Bóg? Słyszałem niedawno od pewnego człowieka, że takie czy inne rzeczy się działy. Jak on mógł do tego dopuścić? Gdyby był Bogiem. Och. A Marta i Maria, dwie siostry, gdybyś tu był, gdybyś tu był, nie umarłby nasz brat, nie przechodzilibyśmy przez ten trudny okres. Gdybyś tu był, ale gdzie byłeś? Jakże łatwo nam jest w takich sytuacjach zarzucić coś Bogu, że jest opieszały. Dlaczego się spóźniasz ze swoją pomocą? Dlaczego nie jesteś natychmiast teraz, kiedy ja ciebie potrzebuję? No właśnie, a test uczy nas, a ta próba uczy nas, aby ufać Bogu, wiedząc, że On się nie spóźni, że On doprowadzi do tego, że dopłyniemy do celu, który nam wyznaczył. To jest właśnie potrzebne, abyśmy mogli naraz zobaczyć samych siebie, bo będąc w takich sztucznych warunkach, kiedy nic się wokół nas nie dzieje, nic nam nie zagraża, łatwo jest tę wiarę demonstrować. Tydzień temu byli tutaj goście, którzy opowiadali nam o sytuacji w Pakistanie. Tak się zastanawiałem nad tym, jaka musi być ich wiara. Że oni nawet nie proszą o to, żeby te uciążliwości się zmieniły, żeby zelżało im, żeby nie groziła śmierć. Oni mają świadomość tego, że oddali swoje życie dla Chrystusa, w związku z tym nie ma to już znaczenia, czy żyją, czy umierają, do Pana należą. Ale wiedzą, że prawdą jest Boże Słowo i że należy Go głosić za wszelką cenę. I czasami możemy powiedzieć, no w pierwszym momencie, no tak, masowo się nawracają, ale czy oni w ogóle przeczytali choć jeden rozdział Biblii? Czy oni mają w ogóle pojęcie, o czym Biblia mówi? Oprócz tego, że Jezus umarł na krzyżu i przelał swoją krew na oczyszczenie nas, na zbawienie nasze i wieczne życie. Czy oni mają w ogóle pojęcie o różnego rodzaju teologicznych aspektach? Na pewno nie mają. Ale mają głębokie zaufanie do Boga, że z Nim są w stanie, tak jak apostoł Paweł powiedział, przeskoczyć nawet bardzo wysoki mur. Z Bogiem jesteśmy w stanie. No tak, dla nas bardzo często to są tylko teoretyczne rzeczy. Dlatego testy wiary są tak bardzo potrzebne, bo kształtują naszą postawę. Dalej, uczniowie tak naprawdę tej burzy się nie bali. Oni nie mówią, czy ty nie słyszysz, nie widzisz, jakie nawałnice, jaka potężna burza. Oni się bali, że utoną, że zginą. Strach ogarnął ich życie. I to właśnie ten czarny scenariusz, najgorszy. Będziemy tonąć, ta łódka nam się rozleci, pójdziemy na dno i już po nas, koniec, kropka. Nasze wyobrażenia o trudnościach, przez które przechodzimy, powodują to, że tracimy wszystko, zaufanie. I to, że Bóg jest z nami, przestaje bardzo często mieć jakiekolwiek znaczenie. W każdym razie, tenże sam apostoł Piotr, którego już kilka razy cytowałem, zacytuję po raz kolejny w swoim pierwszym liście, w 5 rozdziale, w 7 wierszu, mówi tak. Wszelką swoją troskę zrzućcie na Niego, gdyż On troszczy się o was. A my dopiero zaczynamy zrzucać nasze troski wtedy, kiedy sobie już nie jesteśmy w stanie poradzić. Dzieje się to tak dlatego, że bardzo często jesteśmy przekonani, że Bóg jest po stronie tych, którzy sami sobie pomogą, są w stanie pomóc. Na ile jesteś zaradny, na ile jesteś sprytny, na ile potrafisz mądrze kierować swoim życiem, to na tyle Bóg ci błogosławi. Inne jest również przekonanie, o czym Biblia wcale nie mówi, nie wspomina. Ale wśród chrześcijan mamy naprawdę wiele takich bardzo duchowo brzmiących haseł, sloganów czy zwrotów. Dzisiaj śpiewaliśmy jedną z pieśni, której, powiem szczerze, nie bardzo lubię. Pozwól nam świętymi być. Panie Boże, no pozwól, no wreszcie pozwól, żebym był święty. Dlaczego się nie zgadzasz na to, żebym był święty? Muszę o to się modlić, muszę o to prosić. A Bóg mówi, świętymi bądźcie, bo ja jestem święty, więc jest polecenie. A my to odwracamy i mówimy, pozwól mi. Albo, no, cieszę się, że w naszym zborze coraz rzadziej albo prawie w ogóle nie słyszę, zresztą nie słucham modlitw po to, żeby się czepiać, ale modlimy się, Panie Boże, spraw, abym. A najczęściej chodziło nam o to, żebyśmy zrobili to, czego Bóg od nas oczekuje. Rodzice, ja to często, gdy używam tego przykładu, mówię, jak byś się czuł, ojcze, matko, gdyby dziecko przyszło do ciebie i mówi, mamusiu, pozwól mi być grzecznym. Pozwól mi się dobrze uczyć, pozwól mi się dobrze zachowywać. No nie jestem grzeczny, bo mi nie pozwoliliście. Zawsze jest ktoś inny winien. Bracia i siostry, jest tyle odpowiedzialności złożonych na nas, chrześcijanach. Bóg oczekuje od nas, abyśmy zajmowali bardzo jasną, klarowną postawę. Więc nie módlmy się o to, co jest naszą powinnością, abyśmy robili, abyśmy wypełniali. Owszem, czasami o własnych siłach tego nie damy rady. Ale przecież On mówi, obdarzam was wszystkim, co wam jest potrzebne do pobożności, do życia, do społeczności z Bogiem. To jest tak bardzo ważne, abyśmy rozróżniali, co jest oczekiwaniem Boga w stosunku do nas. I nie odwracajmy tego przeciwko Niemu. Nie mówmy, nie udochawiajmy pewnych rzeczy. Do czego zmierzam? No do kolejnych spraw, o których z tego urywka Bożego Słowa możemy się nauczyć. A możemy się nauczyć, czy nie nauczyć, mając niewłaściwy pogląd. Czasami nam się wydaje, i jest taka obiegowa opinia, że Bóg nie dopuści doświadczenia, przeżyć trudności większych niż jesteśmy w stanie wytrzymać. Już nie będę pytał, kto w to wierzył, bo już wyczuwacie pewną nutkę. To nie jest w Biblii napisane. Właśnie bardzo często przychodzi doświadczenie większe niż nasze możliwości wytrzymania. I wtedy, kiedy stajemy już przed ścianą, kiedy widzimy, że już nie ma wyjścia, wtedy najczęściej, Boże, ratuj, Boże, pomóż, Boże, ja już nie dam rady sobie sam. O, ja wiem, że w liście do Koryntian jest napisane, że Bóg nie dopuści pokuszeniom, aby przerastały nasze możliwości. A więc pokuszenie. Pokuszenie przychodzi. Słuchaj, musisz to mieć. Ono cię kusi. A Bóg mówi, masz moc, aby nad nim panować. Pokuszenie pojawia się. Ale ty masz moc, aby nad nim zapanować. No ale pokuszenie wzrasta. Wzrasta, aż w pewnym momencie Bóg mówi, stop. Jest wyjście. Pokazuje ci wyjście, abyś uniknął pokuszeniu. Dlatego nie ma chrześcijanin, dziecko Boże, prawa powiedzieć, No po prostu nie wytrzymałem, nie miałem już sił, aby się oprzeć temu pokuszeniu. Tak to owładnęło mną. Nieprawda. Bóg nie dopuści, aby pokuszenia powalały nas w grzech. To jest napisane. Ale że doświadczenia, że trudności w naszym życiu Bóg nie dopuści, aby przerastały nasze możliwości. Słuchajcie, no to po co byłby nam Bóg? Wyobrażacie sobie przecież tych rybaków w Łodzi, no, ich możliwości, dopuścić do krańca ich możliwości. Piotr zarządza, mówi, słuchaj Andrzej, ty, Jan, bierzcie się tutaj do tego, wodę trzeba wygarniać z łodzi, pozostali do wioseł i pilnujcie tak, żeby zawsze łódź była przodem do grzbietu fali, żeby nam nie odwróciło tej łódki i dajemy sobie radę. Po co byłby im Jezus? Po co budzić Jezusa? Po co byłby Bóg nam potrzebny w naszych problemach? Gdyby problemy sięgały tylko poziomu naszych możliwości. Wiecie, to jest tak, jak czasami słyszałem, na pewno też słyszeliście, w takich różnych okolicznościach doradcy duchowi mówią, wyobraź sobie, co Jezus zrobiłby na twoim miejscu. No ja próbowałem sobie wyobrazić nieraz, co Jezus by zrobił na moim miejscu. Ale potem szybko doszedłem do wniosku, że chwileczkę, ale ja nie jestem Jezusem. Ja wiem, co On by zrobił. Ale Jego możliwości z moimi nie można porównywać. Dlatego to jest tak bardzo istotne, abyśmy, bracia i siostry, chodzili naprawdę stąpając, jak to mówię, bezpiecznie po ziemi, ale również trzymając się mocno Bożego Słowa. To, czego Bóg od nas oczekuje. Mając Jezusa w łodzi, bracia i siostry, możemy mieć pewność, że osiągniemy cel. I uczniowie osiągnęli ten cel. I na koniec jeszcze jedna myśl, którą chcę podkreślić. Jest ona zapisana pod koniec tego tekstu, który czytaliśmy, który jest podstawą dzisiejszego mojego rozważania. Kiedy Jezus nauczał na brzegu, tym poprzednim brzegu Jeziora Galilejskiego, ludzie wpadali w zachwyt, jak On naucza, jakie On ma słowa, jakie On przykłady. Wow, coś podobnego. Nikt tak nie nauczał. Byli ludzie zachwyceni, uczniowie również na pewno chodzili dumnie. Ja jestem jego uczniem, to jest mój rabbi, to jest moja szkoła, do której chodzę. Jestem dumny z tego. Ale po tej burzy, przez którą przeszli, zobaczcie, jak zmieniło się spojrzenie każdego z uczniów na Jezusa. Kim On jest, że są Mu posłuszne nawet wiatr i wzburzone fale? Oni nigdy nie widzieli Jezusa Chrystusa aż w takiej roli. Oni nigdy nie widzieli tej potęgi Słowa Bożego wypowiadanego przez Jezusa Chrystusa. I nigdy by tego nie doświadczyli, choćby czytali najlepsze książki, choćby słuchali najlepszych kazań. Dopiero kiedy przechodzili sami przez tą burzę, znaleźli się w tak trudnej sytuacji. Ich oczy się otworzyły. I zadałem sobie pytanie już. Nie dbasz o to, że my tu giniemy? Tylko mówią, kimżeż On jest? Z kim my się zadaliśmy? Jak potężny On jest, kiedy rzekł słowo, a wichura ustała i wszystko się uspokoiło. Kimżeż On jest? W środę mieliśmy przykład Hioba. A tenże Hiob w 42 rozdziale mówi tak. Tylko ze słyszenia wiedziałem o Tobie, lecz teraz moje oko ujrzało Ciebie. Kiedy teraz? Kiedy przeszedł przez te doświadczenia. Wtedy mówi, wtedy to tylko słyszałem o Tobie. Wtedy miałem pobieżną wiedzę. Dlatego, bracia i siostry, nie popadajmy w jakieś niepotrzebne roztargnienie, niepokój, kiedy przechodzimy przez różne doświadczenia i próby. Zechciejmy w tym zobaczyć, po pierwsze, że burza przychodzi, jak szybko przychodzi, tak szybko odchodzi, że jest to chwilowa sprawa, że ona się po prostu kończy, ale przechodząc przez nią z Jezusem, znajdujemy się w niezatapialnej łódce. Być może słyszeliście o Tytaniku, którym głoszono, że jest niezatapialnym statkiem. Jeden z budowniczych, swoją krewną żegnając właśnie w Anglii, kiedy miała udać się do Nowego Jorku właśnie Tytanikiem, mówi: słuchaj, to jest statek, którego sam Bóg nie jest w stanie zatopić. Ale tutaj czytaliśmy o maleńkiej łódce, która okazała się niezatapialna, dlatego że Jezus był w niej. Jeżeli masz w swoim życiu Jezusa, jeżeli On mieszka w twoim sercu, jeżeli powierzyłeś swoje życie w ręce tego, który ma moc uciszyć wszelką burzę, chociaż czasami On wcale nie ucisza burzy, On uciszy ciebie, żebyś już przestał się bać, przestał wołać, przestał krzyczeć, a zaufał, że to wszystko przejdzie, minie i wszystko będzie dobrze. A ty będziesz miał wyższą wartość, większą wartość swojej wiary, swojej postawy w Bogu. To wielka lekcja, której możemy się nauczyć, przechodząc przez burzę. I dlatego ci spośród was, którzy dzisiaj być może jesteście w takim miejscu, że przechodzicie przez burzę, bądźcie spolegliwymi na Bogu. Zrzućcie swój ciężar, troskę na Niego, a On wszystko dobrze uczyni. Powierzcie swoje drogi, powierzajmy swoje drogi Bogu Wszechmogącemu. Niech będzie to nie tylko nasza werbalna deklaracja, ale niech to będzie praktyka codziennego naszego przeżywania społeczności z Nim. Owszem, burza nie jest przyjemna. Trudności i problemy nie są celem, którego oczekujemy, o który się będziemy modlić. Ale też te trudności i problemy niekoniecznie muszą walić nas z nóg, doprowadzać do jeszcze większej trwogi, pobudzać naszą wyobraźnię, w ślad za którą rodzi się lęk, niepokój. A te, gdy zaczną władać nasz umysł, nie będą prowadzić nas do zwycięstwa. Ja dziękuję Bogu, że w Jezusie Chrystusie zawsze mamy zwycięstwo. Amen. Dobry nasz Boże, wdzięczny Ci jestem za to, że w każdych okolicznościach z pełnią zaufania możemy przystępować do tronu Twojej łaski. Możemy być pewni, że Ty, gdy wytyczasz przed nami ścieżkę, gdy wytyczasz przed nami drogę, ten cel, który wyznaczasz, będzie osiągany, bo Ty jesteś w nas, bo Ty nas tak bardzo ukochałeś. I dlatego choć przechodzimy przez ciemne doliny, chociaż czasami nasza wiara jest testowana do granic możliwości, dziękuję Ci, że mamy możliwość trwać przy Tobie, trwać w Tobie i mieć w Tobie pełną nadzieję. Niech Tobie, żywemu, wspaniałemu Bogu, będzie chwała i cześć na wieki w naszych życiu. Amen. Nie przeczytałem jeszcze jednego tekstu apostoła Pawła, żeby go nie ominąć. Pozwólcie, że już po wszystkim przeczytam. Nie chcemy bowiem, bracia, abyście byli nieświadomi, że ucisk, który nas dotknął w Azji, był niemal nie do zniesienia. Spadł na nas ciężar ponad nasze siły, także nie byliśmy pewni, czy w ogóle przeżyjemy. Właściwie pogodziliśmy się już z wyrokiem śmierci, aby nie liczyć na to, że sami zdołamy jeszcze coś zmienić. Zdaliśmy się na Boga, który wzbudza umarłych i On uchroni nas od pewnej śmierci, a my w Nim nadzieję, że tylko tym razem, nie tylko tym razem, liczymy, że nadal będzie nas chronił ponad nasze siły i możliwości. Możemy być doświadczani, ale ufajmy Bogu. Jakiekolwiek wyzwania stoją przed Tobą, czy staną w najbliższych dniach, czy tygodniach, miesiącach, ufajmy Bogu. On nie zawodzi. Amen.